No nie byłam na poczcie, no bo przygotowuję dla ciebie ten raport. No jeżeli jesteś w normalnej organizacji, to wystarczy. Na przykład, wiesz, współmałżonek ma to hasło. Czyli nawet jeżeli masz straszny, wiesz, masz bardzo nisko silną wolę, to nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. To jest Gosia.
Dzień dobry, a to jest Jerzy.
I dzisiaj będziemy rozmawiali znowu o cyfrowym minimalizmie. Jak to się dzieje?
Bo zarówno ty, jak i ja jesteśmy po takim eksperymencie.
Jesteśmy cyfrowymi minimalistami, tak się mówi. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata i jestem cyfrową minimalistką. Na imię mam Małgorzata.
A tak jak powiedziałam, nie może być?
Nie, może być.
Że pewnie. Jesteśmy po takim eksperymencie nieużywania smartfonów?
No właśnie, ile już czasu nie używasz smartfona?
No już półtorej miesiąca, czy dwa?
No.
No jakoś tak, a ty już dłużej.
Ja od stycznia.
Tak.
To jest no 10 miesięcy.
No i właśnie ten nasz eksperyment wzbudza zainteresowanie.
Ludzi.
Tak. Którzy się pytają, a czym zastąpiliście smartfona i czy odczuwacie efekty tego, jakie to są efekty?
No to zacznijmy od
jak sobie radzicie w ogóle?
Właśnie, jak sobie radzicie? Czy żyjecie? Widać, że chyba tak, nie?
Tak.
Żyjemy. Jest fajnie. Natomiast...
Tak, ale na przykład miałeś taki syndrom odstawienia smartfona przez jakiś czas?
Wiesz co, no ja nie bardzo, w sensie takim, że u mnie to trochę wynikało, znaczy to nie jest tak, że ja stwierdziłem, o, zrobię sobie eksperyment, tylko mnie tak strasznie już denerwowało używanie smartfona, że stwierdziłem, ja już tak dłużej nie mogę. To jest trochę tak jak z innymi rzeczami w moim życiu, które się zmieniły, że ja najlepszy trigger do zmiany mam wtedy, kiedy już mam serdecznie dość tego, jak jest. A nie, a to tutaj ktoś mi poradził, to ja spróbuję. W sensie eksperymenty zazwyczaj u mnie nie działają, nie? Natomiast jeżeli to wychodzi z takiego właśnie, z takiej wewnętrznej, prawdziwej frustracji, to się wtedy udaje. Mhm. Więc ja jak się zdecydowałem już odstawić smartfona, to ja go po prostu sprzedałem i to nie było na zasadzie, zobaczymy jak będzie, tylko to ja już wiedziałem, że ja go nie chcę.
Czyli podjąłeś taką decyzję, natomiast tak. Wcześniej... Już też zrezygnowałeś z mediów społecznościowych.
No tak, no to już bardzo długo bez mediów społecznościowych, bardzo długo miałem tego, ja miałem iPhone'a, tak, więc bardzo długo iPhone'a miałem w takim trybie, że tam wszystkie były w ogóle notyfikacje wyłączone, ekran był czarno-biały, on się tam sam ustawiał w tryb Do Not Disturb od godziny tam 19, jak wieczorem chciałem mieć niezakłócony czas z rodziną i takie tam
i
rzeczy.
To nie działało.
Znaczy, to działało, tak? Natomiast to nie wystarczyło. To znaczy, ja wciąż się łapałem na tym, że wiesz, że jak mi się na przykład nudziło, to sięgałem po smartfona, wchodziłem sobie, wiesz, do przeglądarki internetowej i bo na początku było tak, że tam miałem, na przykład jeszcze miałem aplikacje Allegro, Amazona, jakieś tam, i sobie sprawdzałem na przykład jakieś recenzje jakiegoś tam obiektywu na Amazonie. Potem stwierdziłem, nie, no to tutaj Amazon mnie, wiesz, nawija tutaj na widelec, bo za chwilę będę chciał kupić, nie? No to dobra, to zróbmy trochę trudniejszy dostęp do tego Amazona, to wywaliłem w ogóle tę aplikację Amazona z telefonu. No to sobie wchodziłem, wiesz, na Safari i później tam wpisywałem amazon.de, nie? I robiłem to samo. No to stwierdziłem, no nie, no to... No i jak już doszedłem do takiego punktu, w którym już właściwie byłem o krok od tego, żeby też sobie zablokować tam w ustawieniach telefonu używanie Safari, no to stwierdziłem, no nie, no dobra, no to jak już tak, to pójdźmy jeszcze o krok dalej, tak? No bo też chodziło o to, że ja nie chciałem też dawać przykładu naszym dzieciom, że ja siedzę z tym takim kawałkiem, wiesz, prostokątnego ekranu. I jeżeli już i tak z tego smartfona pousuwałem te wszystkie rzeczy, które w ogóle sprawiają, że on jest inny od takiego zwykłego telefonu, to stwierdziłem, no to pójdźmy o krok dalej i w ogóle ja będę pokazywał w takim razie moim dzieciom, że można żyć bez smartfona i w związku z tym no chciałem, żeby to urządzenie, które będę miał w ręku, było czymś, co nie jest smartfonem. I dlatego wtedy, wtedy kupiłem tego punkta MP01.
Pamiętam.
I na początku myślałem, że to wystarczy, natomiast tam nie było tetheringu, czyli nie dało się do niego podłączyć laptopa, jak jesteś poza domem i skorzystać z internetu mobilnego. Więc sprzedałem tego punkta MP01 i kupiłem MP02, który ma już tethering, tak? Czyli tam zasadniczo już możesz z niego zrobić mobile hotspot i podłączyć do niego laptopa. I później przez pół roku używałem tego.
Mhm. No.
Więc u mnie to było trochę tak, natomiast jak rozumiem, no ludzie, którzy się tym tematem interesują, zapewne coś czują, no albo potrzeby właśnie spróbowania, bo to jak jest im się nie podoba, albo ewidentnie czują jakieś tam syndromy uzależnienia. Ja mam wrażenie, że, no nie wiem, no ty byłaś uzależniona, czy nie byłaś od smartfona? Jak ty się czujesz z tym?
Trochę na pewno tak. Od takiego właśnie sprawdzania, wyszukiwania informacji w wyszukiwarce. Dlatego, że jakby taką jedną z pierwszych rzeczy, których mi brakowało, jak zmieniłam smartfona na taki telefon... No,
niesmartfonowy.
Niesmartfonowy. To właśnie była wyszukiwarka i jeszcze no na przykład oglądanie jakichś wywiadów.
W sensie YouTube?
Tak, YouTube.
No właśnie. No ja z tym YouTube'em też miałem taką, znaczy ja w momencie, kiedy odstawiałem smartfona, też chciałem się oduczyć tego, żeby właśnie sobie wieczorem oglądać YouTube'a albo słuchać podcastu, albo żeby sobie nie ładować do głowy przed spaniem cudzych treści, krótko mówiąc. I to też było tak, że no mając właśnie telefon, który nie ma w ogóle możliwości robienia takich rzeczy, jest o wiele prościej. No ja w ogóle mam wrażenie, że z tymi tematami cyfrowego minimalizmu i tak dalej, to jest trochę tak jak... Wiesz, jak z jedzeniem i jak z dietami i tak dalej, że o wiele łatwiej jest czegoś nie robić, niż próbować się ograniczać, nie? Więc ja... No i to mi się udało, w sensie przez pół roku nie robienia tego, teraz ja nie mam wrażenia, że jest mi to do czegokolwiek, że jestem do tego przyzwyczajony, tak? A wcześniej miałem wrażenie, że jeżeli... No, że to jest taki rytuał, nie? Że to jest taka chwila dla mnie, jeżeli ja tej chwili nie zrobię, to dzień się nie skończył dobrze. No, co jest nieprawdą.
Na pewno trzeba się no, przeorganizować, tak? I...
Nie, żeby używać takiego telefonu, jakiego ja używałem, czyli takiego, który nie ma nic poza dzwonieniem i SMS-ami, to trzeba się przeorganizować. Natomiast mi też na tym zależało, żebym ja taki miał duży skok do tyłu, jeśli chodzi o używanie osobistej takiej technologii, żeby zobaczyć, czego mi tak naprawdę z tej technologii będzie brakowało i żeby też, ja już to kiedyś mówiłem, że ja mam wrażenie, że nawet jeżeli powiesz sobie o używanie mapy na smartfonie, to jest takie w sumie wygodne i czemu jej nie używać i że to jest niby neutralne, to ja nie mam takiego wrażenia, to znaczy to jest też coś, co się nazywa over-reliance on technology, tak, czyli że jeżeli nie potrafisz się poruszać po mieście, w którym mieszkasz bez Google Mapsa, to coś według mnie już jest nie tak, tak, to już za dużo z tego swojego człowieczeństwa oddaliśmy wtedy w ręce aplikacji, w ręce firmy, która tą aplikację zrobiła i tak dalej. Ja rozumiem, że tak jest wygodniej, że jak się jedzie na spotkanie z kimś tam i się nie wie, gdzie się jedzie, no to wygodniej jest wsiąść do samochodu bez zastanowienia i kliknąć po prostu na adres, który już ci się pojawia, bo jest tam synchronizacja, wiesz, z twoim kalendarzem i tak dalej. Natomiast no, mi też chodziło o to, znowu mi chodziło o to, żeby pokazać jakiś przykład dzieciom, tak? Czyli żeby pokazać, że jak się gdzieś jedzie, to się najpierw na przykład sprawdza, gdzie się jedzie i którędy tam pojechać. Że to jest taki element orientowania się w świecie, no, który cię otacza. No i później, żeby trochę opowiedzieć dalszej historii, ja później wróciłem jednak do używania tego Google Mapsa, bo stwierdziłem, że okej, no można dawać przykład dzieciom, ale jednocześnie no, nie rezygnować z możliwości wyszukania sobie na szybko jakiegoś adresu, tak? Ale to było po pół roku nieużywania w ogóle Google Mapsa. No.
No dla mnie też właśnie taki Google Maps był istotnym, czymś istotnym elementem. No i okazało się, że można na tych telefonach niesmartfonowych mieć aplikacje.
Tak, tak, tylko że znaczy, przede wszystkim może zacznijmy od tego, czym zastąpi smartfony, tak? No i teraz, jeżeli czujecie, że ten smartfon wam robi problem, taki właśnie, nie wiem, że nie chcecie pokazywać dzieciom, że się w niego gapicie, albo że za dużo go używacie, albo że...
nie możecie spać, bo właśnie przed samym snem oglądacie jakieś filmy, albo
jeszcze, wiesz, newsy, które was przestraszają i nie możecie później przestać myśleć o tych tragediach, o których przeczytaliście, czy coś. Albo też może być coś takiego, że no nie wiem, że scrollujecie sobie LinkedIna, który jest rzekomo też... No przecież tam praca tylko, nie? A później się okazuje, że scrollujecie LinkedIna przed spaniem i wam się wydaje, że wasze osiągnięcia zawodowe są beznadziejne, bo wszyscy inni osiągają sukcesy, a wy nie.
Albo wypełniacie każdą wolną chwilę zerkaniem do telefonu.
Tak. Czy jakaś nowa wiadomość nie przyszła?
Na przykład, nie wiem, jak stoicie w kolejce, to tracicie okazję, żeby z kimś porozmawiać.
Ja mam wrażenie, że w ogóle nie tylko tracimy okazję, żeby z kimś porozmawiać w takiej sytuacji, ale tracimy okazję na to, żeby nam się w głowach uporządkowała wiedza i uporządkowały się jakieś nasze przeżycia. Bo jest dużo już w tej chwili badań na ten temat, że takie chwile nudy i zawieszenia takiego w ciągu dnia człowiekowi są niezbędne do tego, żeby właśnie z pewnymi rzeczami sobie poradzić, jakimiś trudniejszymi przeżyciami, jakimiś emocjonalnymi stanami, takimi rzeczami. I też ludzie, którzy są kreatywni, a umówmy się, no dzisiaj większość takich, wiesz, wyżej opłacalnych, powiedzmy, zawodów jest związana z jakimś tam stopniem kreatywności. Powinni teraz zwrócić bardzo uważnie uwagę na to, co powiem. Nie ma kreatywności bez nudy, tak? To znaczy, jeżeli się nie nudzisz, to nie wpadniesz na fajne pomysły, a jeżeli nie wpadniesz na fajne pomysły, to nie będziesz kreatywna. I no i smartfony bardzo, bardzo skutecznie ograniczają właśnie możliwość na przykład takiego, wiesz, posiedzenia sobie 10 minut przed wejściem do lekarza na krześle i nie robienia nic. Mhm. Wtedy możesz sobie poukładać w głowie pewne rzeczy, które ci się w ostatnim tygodniu zdarzyły i to nawet to się dzieje tak kompletnie, wiesz, no nieświadomie, ale to się dzieje. I no więc smartfony robią to. No i teraz, jeżeli to jest wasz case, jeżeli dochodzicie do wniosku, że chcecie z tym walczyć, to zamiast mówić, ale nie bądźmy ekstremalni i w ogóle tego, to wystarczy, że sobie wrzucę te aplikacje gdzieś tam do folderu, albo wystarczy, że one znikną z pierwszego ekranu. Nie, no to moim zdaniem warto jest jednak odłożyć tego smartfona przynajmniej na miesiąc. Może niekoniecznie trzeba robić tak, jak ja, że ja sprzedałem, natomiast ja też go sprzedałem po to, żebym nie miał możliwości powrotu do niego. Nie? Że to jest też taki dobry gest, że okej, dochodzisz do wniosku, że jest coś niedobrze z tym, jak jest, no to w takim razie, jeżeli podejmujesz decyzję, okej, zmieniam, to zmienić tak, żeby nie dało się łatwo cofnąć, żeby środowisko, które się wokół siebie stworzy, było bardziej przyjazne dla tej zmiany niż dla starego, przyzwyczajonego stanu, nie? No i, to odłożyć tego smartfona na miesiąc minimum i się zająć właśnie używaniem takiego zwykłego telefonu, który ma tylko SMS-y i tylko dzwonienie i nic więcej. I takich telefonów jest trochę na rynku, bo są te punkty, o których my mówimy, jest Lightphone, jest Mudita, która chyba niedługo wyjdzie, w listopadzie chyba nie zaczną tam rozsyłać tą pierwszą partię z Kickstartera. Ale poza tym możecie sobie kupić jakąś Nokię, nie? 3110, czy tam wyszły teraz ten, czy taka Nokia Banan, jak była w Matrixie z tym takim głośnikiem wyjeżdżającym, nie? Pod klapką. To taka Nokia też no, jest dzisiaj do kupienia z tam jakimś KaiOS-em, czy to już nie jest ten taki oryginalny telefon, który kiedyś widzieliśmy. Natomiast to też jest telefon, który ma bardzo ograniczone możliwości właśnie, jeśli chodzi o konsumpcję mediów i dostęp do internetu. I to o to chodzi, nie? No i przez ten miesiąc warto sobie notować, czego nam brakuje. No i teraz, jeżeli nam brakuje tego, żeby się orientować po mieście, prawda, no bo jesteśmy handlowcem i ciężko nam jest się wyrobić ze wszystkimi spotkaniami i dzięki temu mamy zagrożone nasze przychody i w związku z tym nasza rodzina może mieć problemy finansowe, no to wtedy warto to gdzieś sobie zanotować i ewentualnie coś z tym w przyszłości zrobić, tak? Natomiast no, są takie zawody, są takie... ludzie dosyć często, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach mogą sobie poradzić bez smartfona. Dlaczego? Bo na przykład z internetu można korzystać przed komputerem. Mhm. Bo na przykład, jeżeli macie ochotę sobie faktycznie, tak jak Małgorzata, pooglądać YouTube'a, to tego YouTube'a można sobie pooglądać na iPadzie. A co jest fajnego w iPadzie? iPada nie schowasz do kieszeni. Czyli już wyciągając tego iPada gdzieś tam z półki czy z szuflady, to jest intencja, okej, ja go teraz wyciągam po to, żeby sobie obejrzeć trochę, nie wiem, na YouTubie rzeczy, które lubię, jakichś wywiadów właśnie. I to jest takie, wiesz, życie z intencją wtedy, natomiast smartfon jest w kieszeni, zbyt łatwo jest po niego sięgać. Zbyt łatwo, wiesz, siedzisz na kiblu, nudzi ci się, bo robisz to, co robisz na kiblu, nie, no to bach, wyciągasz tego smartfona. No ile osób tak robi, tak? Piszcie w komentarzach, kto tak robi. Po prostu no, to jest takie dodawanie się takiej jakby bariery, no, takiej trochę niewygody do całego procesu. Ale to już poszedłem trochę za daleko, tak? No więc tam początek, 30 dni takiego odwyku i patrzmy, czego nam brakuje. I później zależnie od tego, czego nam brakuje, podejmujemy kolejną decyzję, czyli czym zastąpić smartfona. No i teraz można dalej używać tego minimalnego telefonu i powiedzieć sobie, okej, mi wystarczy korzystanie z internetu przez komputer, mi wystarczy używanie właśnie jakiegoś tabletu do konsumpcji mediów, czy nie, są ludzie, którzy lubią czytać na przykład książki, nie, na smartfonie, czy jakieś blogposty, to sobie można kupić czytnik taki inkowy, który wygląda jak kartka papieru, nie, tylko jest elektroniczny. Natomiast jeżeli na przykład wam brakuje, tak jak nam brakowało Google Mapsa, no to wtedy trzeba znaleźć taki telefon, w którym możemy łatwiej niż w iPhone'ie ograniczyć to, co na nim się będzie uruchamiało. I na przykład takim telefonem są te, które my używamy, to możemy pokazać. My mamy coś, co się nazywa UniHertz Atom XL i to jest taki telefon, który jest na Androidzie, ale ma tego Androida schowanego. O, on tak wygląda, nie? Też, on ma ekran, ale nie jest taki duży, nie? I on wygląda trochę jak taka kostka, to tak na tle mojej dłoni, nie? No to on jest taki jak małe smartfony kiedyś dawno temu, nie? No i jeszcze plus jest taki, że go można wrzucić do wody, nie? On pływa, w sensie można pod wodą nim kręcić filmy, on ma beznadziejną ma kamerę, ale ona działa pod wodą, nie? I to, czyli to nie jest tam splash proof czy coś tam, tylko można go po prostu wrzucić do wanny, nic się nie stanie. I no, tam jak, i można po nim przejechać oponą samochodu i takie tam rzeczy. Więc jest bardzo wytrzymały, więc nie trzeba się nad nim też jakoś strasznie, no jak gdyby nie trzeba się z nim cackać, z tym telefonem, tak? No można ubłoconymi rękami go używać, nic się nie stanie. Więc to jest też spoko, bo większość tych smartfonów dzisiaj to jest taka średnio wytrzymała, nie? No a te nasze są. No i teraz co dalej? Tam można zamontować launcher. I w opisie tego odcinka my napiszemy, co to jest za launcher. Launcher, czyli taka aplikacja, którą się ściąga z Play Store'a, która umożliwia chowanie pewnych aplikacji, które tam na przykład systemowo są zamontowane. Bo na przykład systemowo w Androidzie jest zamontowany Chrome i nic z tym nie możemy zrobić. No jeżeli nie chcesz mieć na takim telefonie właśnie przeglądarki internetowej, no to wtedy za pomocą tego launchera można sobie tą przeglądarkę schować. I schować w taki sposób, że ona się nie update'uje, nie można jej wywołać nijak i no, po prostu o ile nie wejdziesz do ustawień tego launchera, nie zaczniesz przy tym grzebać, no to jej nie uruchomisz. I teraz niektórzy, którzy są bardzo, bardzo uzależnieni, jeszcze tego launchera blokują hasłem i na przykład, wiesz, współmałżonek ma to hasło. Czyli nawet jeżeli masz straszny, wiesz, masz bardzo nisko silną wolę, to nie jesteś w stanie nic z tym zrobić, no bo to żona albo mąż ma hasło to launchera. No i to wygląda trochę w ten sposób, że jak się odblokuje, co też jest spoko, o, to lista aplikacji to są po prostu napisy. I to też jest okej, bo też jest już dużo badań na ten temat, że ludzie się przyzwyczajają do tego swajpowania, do tego takiego, wiesz, klikania w niektóre miejsca na ekranie, w których są te tam no, właśnie uzależniające aplikacje, które na nich w jakiś tam sposób działają w taki, no, że te osoby wydzielają dopaminę i się tworzą te takie właśnie przyzwyczajenia bardzo mocne. I, no i oczywiście używanie listy aplikacji w formie literek no, skutecznie temu zapobiega, tak? Bo to są po prostu napisy i po prostu musisz sobie przeczytać, że tutaj jest Audible, a tutaj coś tam. A propos Audible, to u mnie na przykład mi brakowało Google Mapsa i mi brakowało właśnie Audible, czyli aplikacji do słuchania audiobooków. Bo ja jeżeli już muszę gdzieś pojechać samochodem, to zawsze sobie w samochodzie włączam raczej audiobooka, a nie muzykę na przykład. No chyba, że jadę z córką, to wtedy słuchamy sobie muzyki wspólnie, bo tak lubimy. Ale no i tego Audible też mi brakowało w tym minimalnym telefonie. Brakowało mi aplikacji do banku, która się upomina, tam każe, no jak to się mówi, autoryzować powtórnie jakieś tam transakcje, jak się robi, nie? Że mówi, wejdź do aplikacji i tu autoryzuj. I niby można to robić też przez stronę www, ale wygodniej jest jednak, no, mając aplikację banku na telefonie. Więc to są takie wyjątki. No i natomiast nie używamy Google'a, na przykład nie mamy wyszukiwarki specjalnie na tym telefonie, nie mamy browsera internetowego, tak, czy nie mamy przeglądarki internetowej, żeby nie wchodzić na Amazon.pl i tam nie sprawdzać.
No tak, i właśnie okazuje się, że można żyć bez, nie wiem, doktoryzowania się na przykład z, nie wiem...
Z symptomów chorobowych twojego dziecka.
No na przykład, tak.
Nie, no można, no, no to tym zastąpić smartfona, tak, no, tak jak powiedziałem, są jeszcze jakieś takie półśrodki pomiędzy smartfonem a takim minimalnym dumbfonem, czyli na przykład Lightphone to jest coś takiego, na czym też można mieć na przykład nawigację, ale to się, no to trochę inaczej działa, jest tam taki dashboard na stronie www, na który się wchodzi i tam się ustawia, co na tym telefonie może działać, a co nie. Ale to jest taki telefon mało dostępny i mało popularny przez to w Polsce, aczkolwiek dużo cyfrowych minimalistów z niego korzysta. Czy ty, Małgorzata, czujesz się jakoś po tym półtora miesiąca? Mhm. Czy czujesz tak, że w sumie jeżeli byś teraz wróciła do smartfona, to jest wow, nareszcie super, czy właściwie...
Nie, dzisiaj wiem, że jakby ile traciłam czasu, tak? No to tak się wydaje, że to jest tylko chwila, tylko zerknę, coś sobie sprawdzę i w sumie tak naprawdę nie jest mi potrzebne to sprawdzenie, okazuje się, bo funkcjonuje bez tego, tak. A zyskałam... po prostu więcej takiej uważności na to, co się dzieje wokół mnie. No mam więcej czasu też, żeby na przykład zagadać do kogoś, tak? Na przykład, tak. Nie wiem, stoję pod szkołą i czekam na córkę, no to nie wyciągam smartfona i nie gapię się w niego, tylko no patrzę, no nie wiem, stoi sobie też jakiś rodzic, no i nie gapi się w smartfona, no to tam zaczyna się, wiesz, jakaś rozmowa, no.
To jest dobry przykład. Bo ja na przykład też zauważyłem, że jak używałem tego punkta MP02, to ponieważ tak strasznie ciężko na nim było pisać SMS-y, zacząłem do ludzi dzwonić z powrotem. Nie? Mm-hmm. I to też jest okej, okay, no bo w dzisiejszych czasach bardzo dużo komunikujemy się tekstem, a bardzo mało już się stosunkowo...
Właśnie, i wiesz, że bardziej efektywne jest po prostu takie komunikowanie, takie dzwonienie.
Tak.
Można być bardziej tak naprawdę efektywnym i produktywnym, dzwoniąc po prostu do ludzi, a nie pisząc
ludzie wtedy się,
wiadomości.
Ludzie się wcześniej, jeżeli rozmawiają ze sobą, nawet przez telefon, najlepiej twarzą w twarz, ale jak się nie da, no to przez telefon, to wtedy ludzie bardziej siebie rozumieją, w sensie nie ma tylu nieporozumień, nie ma tylu potrzeby dopytywania się, doprecyzowywania rzeczy, które normalnie się pojawiają, jak się komunikuje na czacie jakimś, czy właśnie SMS-ami. No. A zaczęłaś zauważać ludzi, którzy się gapią w smartfony bardziej?
Tak, no widzę, tak.
I nawet co?
No i dzieci właśnie, teraz jak chodzę do szkoły, no to na dzieci niektóre na mnie wpadają. Właśnie, niektóre idą z nosem.
Przepraszam panią, właśnie na Instagramie coś przeglądałem.
Ale wiesz co, zastanawiam się właśnie, że no tutaj ktoś mógłby nam powiedzieć, no dobrze, no fajnie wam tak powiedzieć, ale na przykład ja potrzebuję tego do pracy i nie wiem.
Ale do jakiej pracy, to zależy, no.
No, potrzebuję mieć dostęp właśnie do, stały dostęp do skrzynki mailowej, do, nie wiem, na przykład do mediów społecznościowych.
Oczywiście, jeżeli ktoś jest menedżerem mediów społecznościowych, to prawdopodobnie i tak nie robi tego z telefonu, tylko ma specjalne oprogramowanie do tego. Nie? Ja kiedyś, myśląc, że jest mi to potrzebne, tak, to też używałem czegoś takiego, to się na przykład Agora Pulse nazywa. Jest Hootsuite, jest dużo takich softów, w których można to robić z poziomu komputera i niekoniecznie trzeba to robić z telefonem w kieszeni.
Pewnie jest to wygodniejsze.
Nie, no to jest to wygodniejsze, to wiadomo. Znaczy, ja na przykład też zauważyłem, że w momencie, kiedy przestałem używać właśnie smartfona, to zacząłem odpowiadać na maile tylko z komputera, a ponieważ zacząłem odpowiadać na maile tylko z komputera, to te odpowiedzi były lepsze. Bo jak piszesz na zwykłej, dużej klawiaturze, no to jednak jesteś w stanie napisać więcej i bardziej być precyzyjna w tym, co napiszesz. Jak odpisujesz wieczorem, wiesz, w łóżku, pisząc, wiesz, kciukami, no to raczej piszesz na szybciora, tak? No w sensie nie napiszesz tam elaboratu za bardzo, nawet jeżeli masz dużego iPhone'a.
Dlatego, wiesz co, na początku też powiedziałam, że trzeba się przeorganizować, bo jeżeli na przykład masz mało czasu albo nie wiem, opiekujesz się dziećmi i jednocześnie
prowadzisz firmę
i tego czasu jest mało, są takie, wiesz, w ciągu dnia takie momenty, nie wiem, że na przykład czekasz właśnie na dziecko, aż skończy jakieś zajęcia i masz właśnie taką godzinę wolną, no to, no nie wiem, no jeździć mam wszędzie z komputerem, no to już...
Tak.
No właśnie mi tego brakowało, mnie to irytowało, bo w tym pierwszym telefonie, który miałam, czy tak, to nie miałam dostępu do poczty.
Mogło tak być, że ci poczty nie zamontowałem, myśląc, że dobrze ci zrobi, jak się odzwyczaisz od tej poczty.
No więc właśnie ja akurat trafiłeś na taki moment, kiedy no potrzebowałam po prostu takiego, wiesz...
No i jak sobie poradziłaś?
Dzwoniłam.
I było okej? Okay?
No było okej, ale na przykład nie mogłam przejrzeć plików. Tak? Czyli
nie mogłaś akceptować.
Nie mogłam na przykład akceptować plików. W związku z tym bardzo mnie to frustrowało.
Okej. Ale było warto.
Co było warto?
No tak się odzwyczaić, czy nie?
Nie, no...
Czy ty wychodzisz z założenia, że jednak musisz mieć pocztę na swoim telefonie?
No tak, no.
Musisz.
Chcę mieć pocztę, ale zaczęłam zauważać, że teraz jak mam tą pocztę, to nie mogąc wchodzić do wyszukiwarki, zerkam na pocztę sobie, wiesz.
No to niedobrze.
No właśnie,
nie,
to znowu...
To trzeba skasować pocztę.
Tak.
Nie, no właśnie, ja chciałem powiedzieć, że ludzie, którzy w ogóle się skarżą na to, że smartfony ich rozpraszają, to się skarżą przede wszystkim na social media, zaraz potem na Google'a, który jest na wierzchu i możesz wyszukiwać od razu i zaraz potem na pocztę. Niestety. Nie, że w sensie, że to jest taki, wiesz, bo to jest tam, jest też taki duży ładunek, no takiego, wiesz, ludzkiego przyzwyczajenia, czyli tobie się wydaje, że tam w tej poczcie czeka jakaś wiadomość od innego człowieka.
No dobrze, ale zobacz, że na przykład jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą czy przedsiębiorczynią i na przykład wychodzisz już do swojego klienta, czy możesz sobie pozwolić na to, żeby, wiesz, no, nie być dostępnym przez na przykład, nie wiem, 5 godzin, bo ty masz tam well-being, digital well-being.
Wiesz co, no ja myślę, że tak, no w sensie to zależy, jak chcesz prowadzić to swoje przedsiębiorstwo. To znaczy, no jeżeli twoje przedsiębiorstwo polega na tym, że odbierasz maile, no to albo nie będziesz cyfrową minimalistką, albo zatrudnisz kogoś, kto ci będzie te maile czytał, na przykład, nie? I będzie ci przesyłał, albo dzwonił do ciebie z tymi informacjami, które są tylko do ciebie, tak? I tak często robią ludzie, nie?
A co z taką, wiesz, dostępnością, że pracujesz na przykład w korporacji i, wiesz, dostajesz służbowy telefon, no i to też znaczy, wprawia ludzi w permanentny stres, tak?
Tak, znaczy to jest metoda na stresowanie ludzi oczywiście. Natomiast każda osoba, która była w korporacji na takim stanowisku, na którym już przestały jej się mieścić spotkania w kalendarzu i przestała ogarniać na co dzień swój inbox, wie, że jedynym lekarstwem na to poczucie takiego zagrożenia i że ciągle jesteś do tyłu, bo nie ogarnęłaś wszystkiego, jest jednak zablokowanie sobie trochę czasu w ciągu dnia, gdzie do tej poczty nie zerkasz. I jeżeli przychodzi do ciebie twój szef, który jest mniej rozwinięty niż ty, jeśli chodzi o produktywność, ci mówi, wiesz co, wysłałem ci 5 minut temu maila i nie zareagowałaś, no to ile nie siedzisz na fejsie i generalnie wstyd, tylko naprawdę siedzisz i coś robisz, nie wiem, przygotowujesz dla niego raport, który też on ci kazał przygotować, to mówisz, no nie byłam na poczcie, no bo przygotowuję dla ciebie ten raport. No jeżeli jesteś w normalnej organizacji, to wystarczy. Jeżeli jesteś w organizacji, która stoi mobbingiem i jest polskim folwarkiem, to zaraz będziesz miała wielkie tutaj, wiesz, żale, że ty masz jednym okiem przygotowywać ten raport, a drugim okiem, wiesz, w Outlooku, w inboxie, no to możesz jeszcze powiedzieć dalszą rzecz temu swojemu szefowi, powiedzieć, słuchaj, jeżeli będę jednym okiem w raporcie, a drugim okiem w Outlooku, to ten raport będzie złej jakości. Czy ty naprawdę chcesz, żebym przygotowała raport złej jakości? No i co ci odpowie szef? Tak? Masz robić rzeczy słabo?
Tak, zdecydowanie potrzebne są takie momenty w ciągu dnia pracy, że nie jesteś dostępny.
No tak.
Tak?
No.
Że nie wiem, przez 3-4 godziny po prostu pracujesz.
To wystarczy, no umówmy się, w korporacjach, to ludzie zazwyczaj pracują 2-3 godziny w ciągu dnia, mimo że siedzą tam 8 godzin, nie? Więc zasadniczo i to zwróć uwagę na to, że tam korporacje, my tam mówimy, że wiesz, to nam się wydaje, że to są te takie, wiesz, stare firmy, w których właśnie wszyscy bardziej, wiesz, się spotykają na kawie niż coś robią. Natomiast te firmy, które są dzisiaj na przykład rozliczane z wyniku, czyli na przykład software house'y, już od dawna wykorzystują coś takiego, że mają tak zwane ciche godziny, nie? I tam się praca zaczyna rano między 8, tam powiedzmy, a 10. I przez pierwsze 4 godziny nikt nie ma prawa do nikogo pisać na czacie, nikt nie ma prawa do nikogo dzwonić, tylko wszyscy siedzą i klepią kod. I dopiero potem są spotkania, potem są jakieś tam, wiesz, mentoringi, że oni tam sobie sprawdzają ten kod wzajemnie i tak dalej. Natomiast na samym początku w ogóle wszyscy siedzą i pracują. Dlaczego? No bo jak nie, to nikt by nic nie zrobił. Wszyscy by siedzieli, wiesz, na Slacku, no. Więc ja myślę sobie, że no oczywiście, jeżeli jesteście w takim środowisku, w którym się od was wymaga permanentnej obecności, to po pierwsze, absolutnie nie należy zaczynać od tego, żeby iść do szefa i mówić, słuchaj, stary, tutaj masz digital minimalizm, przeczytaj sobie i od tej pory będziemy, wiesz, cyfrowymi minimalistami, bo to nie jest tak, bo to jest taka piramida, że ten szef ciebie ciśnie, jego cisną, który jego ciśnie, też go cisną, wiesz, i tam wszyscy cisną każdego, wiesz, od samej góry. Więc to nie zadziała, tak? W sensie to jest najkrótsza droga do tego, żeby wylecieć z takiej organizacji. Natomiast po pierwsze, jeżeli jesteś osobą, która jest na rynku, no jak gdyby dostajesz oferty pracy, to może warto się zastanowić, czy inne firmy w okolicy też tak pracują, bo może się okazać, że ta twoja nie pracuje tak. Znaczy w sensie ta twoja firma tak źle pracuje, że wymaga tej obecności non-stop, a inne nie. I wtedy warto sobie zmienić tą pracę na taką, w której po prostu będzie normalnie. Natomiast jeżeli nie da się tak z jakiegoś powodu rynkowego albo coś tam, no to należy zacząć od siebie, czyli właśnie, okej, no masz do zrobienia raport, masz do wyboru, będziesz ciągle dostępna w biurze i go nie zrobisz i wtedy będziesz musiała ten raport zrobić wieczorem z domu. Albo ludzie czasami się, wiesz, zamykają w jakichś tam hotelach, żeby dokończyć jakieś projekty, nie, żeby im nie przeszkadzali. No to równie dobrze możesz się właśnie schować w sali konferencyjnej, powiedzieć, nie mam, nie wyłączyć swój telefon i te 2 godziny w tej sali siedzieć. Teraz jeżeli ludzie wrócą do ciebie z pretensjami, to powiedzieć, tu się zamknęłam, bo pisałem ten raport.
Pisz w kalendarzu, tam 2 godziny, tak, znaczy, tam blokowanie, raport.
Tak, blokuj, ale dokładnie, tak? No, ludzie sobie blokują, robią tak zwany time blocking, czyli wiesz, muszą nad czymś popracować, to sobie robią blok, jestem zajęta. I już.
Wtedy szef wie, że gdzieś jesteś.
I coś się dzieje, tak? Jak masz pusto w kalendarzu, to się wszystkim oczywiście, wiesz, symplistycznie wydaje, że, wiesz, jesteś na kawie. No.
To jest oczywiście prawdą, po prostu pracujesz nad raportem. No i tak. Taka praca
też jest pracą.
Jest pracą i jest bardziej efektywna.
Niż bycie na Slacku.
I właśnie dostarczasz rezultaty lepszej jakości, tak? No bo jesteś bardziej skupiony, więcej pomysłów przychodzi ci do głowy.
No plus też można już w dzisiejszych czasach w lepszych organizacjach nie wziąć tego smartfona od pracodawcy.
O,
tak, naprawdę? Powiedzieć tak, powiedzieć, tak, No wiesz co, no nie będę teraz rzucał nazwami, bo to nie o to chodzi, żeby pokazać, kto jest lepszy, a kto gorszy. Mhm. Natomiast są firmy, w których możesz nie brać smartfona, jest to oferowane jako opcja, tak? No i teraz, jeżeli nie weźmiesz, to prawdopodobnie będziesz trzeba zostawić swój numer telefonu, ten swój prywatny, żeby w razie czego mogli się z tobą skontaktować. No ale plus jest taki, że jeżeli masz ten telefon taki typu kalkulator, no to zasadniczo nikt ci nie będzie kazał, wiesz, tutaj tylnymi drzwiami niech ci smartfona
nie
wrzuci.
A pamiętasz, jak 20 lat temu było takie wow, że dostanę tam służbowy telefon i...
Ale wiesz dlaczego? No bo wtedy te telefony były takie drogie, że dla ludzi to była jakaś inwestycja z kosmosu, żeby sobie samemu takie kupić, jak ci dał pracodawca, to było wow. Natomiast no też zwróć uwagę na to, że wiesz, no ja mówię z bardzo bogatym doświadczeniem, ja byłem osobą, która wdrażała na samym początku istnienia usługi BlackBerry Enterprise Server, serwery BlackBerry tam w miejscu, w którym pracowałem. Więc kurde, wtedy naprawdę to wyglądało inaczej. Po pierwsze, tych maili było mniej, po drugie, tych powiadomień było mniej, po trzecie, w ogóle te urządzenia były inaczej zrobione. No te pierwsze BlackBerry, one były wielkości dłoni, tam było takie kółeczko, one miały czarno-biały ekran i to były naprawdę rzeczy, które służyły do robienia biznesu. Tam
i
można
nie było mediów społecznościowych.
Nie było social mediów, nawet nie było internetu, w sensie nie mogłaś sobie wejść na Google. Tylko tam miałaś normalnie, tylko wiesz, to co ci de facto administratorzy IT na ten telefon przesłali, nie? Czyli tam właśnie była poczta, był jakiś kalendarz, jakaś bardzo prościutka tasklista i ewentualnie jakaś aplikacja, nie wiem, do rejestracji czasu pracy czy coś tam, jeżeli to w takich warunkach się pracowało. Dzisiaj masz na tych smartfonach 1 500 000 100 900 rzeczy, które o twoją uwagę walczą. Zupełnie inne warunki są, tak? No. Druga sprawa też jest taka, że się kiedyś trochę inaczej pracowało. No tam kiedyś, to znaczy mówię 15 lat temu, tak? No, 15 lat temu inaczej się pracowało, dzisiaj się pracuje inaczej. I dzisiaj o wiele większa jest potrzeba takiego właśnie umiejętności skupienia, żeby coś zrobić, bo z jednej strony te zadania i te problemy, które rozwiązujemy, są trudniejsze, a z drugiej strony jest więcej rzeczy, które nas rozpraszają. I dlatego z tej matematycznej tutaj formułki wynika, no, że dzisiaj bardziej trzeba umieć się dobrze zorganizować. Ale wracając do tego właśnie, no w jaki sposób zacząć od siebie, tak? Czyli właśnie wpisać do kalendarza, powiedzieć mnie nie ma, nie wiem, nie dzwońcie do mnie pomiędzy 8 a 12, albo powiedzieć, wiesz, albo inaczej, jeżeli jesteś menedżerem na przykład, no to możesz powiedzieć, słuchajcie, nie piszcie do mnie non-stop na Slacku, tylko jak chcecie ze mną pogadać, to codziennie między 16 a 17 możecie do mnie wpaść do pokoju. To jest tylko zrobienie sobie slotu, albo nie wiem, tylko we wtorki, w czwartki. No ja nie wiem, jak to tam jest możliwe u was w pracy, ale żeby jasno zrobić tak zwany office hours, nie? To, co jest na uniwersytetach, że studenci nie przychodzą non-stop do profesorów, tylko są pewne godziny, w których można, nie? I to też rozwiązuje temat, bo zasadniczo po pierwsze, jeżeli coś może poczekać do tego spotkania, to zazwyczaj te problemy się same rozwiążą, albo to będzie powodowało, że ludzie sami będą bardziej szukali tych rozwiązań, a mniej będą skłonni do dzwonienia czy do wysyłania wiadomości, bo ktoś za mnie rozwiąże problem, rozumiesz? Bo na przykład, wiesz, te twoje office hours są jutro o 16, a nie dzisiaj o 11, no jak ty akurat masz problem. Więc ja myślę, że to też dobrze robi, jeżeli się trochę, no wiesz, no, jeżeli z jednej strony można się z nami skontaktować, skomunikować, ale nie jest to aż tak proste, jak wysłanie po prostu SMS-a. O. No więc tak, no, czy myślisz, że żeśmy wszystko już powiedzieli? Czym zastąpi smartfon, jak się zorganizować? Powiedz, co ty jeszcze masz tam na tym swoim telefonie, poza Google Mapsem? Bo ja powiedziałem,
mam jeszcze aplikacje takie bankowe, finansowe.
No właśnie, tak? to powiedzieliśmy, aplikacje bankowe i co? YouTube?
Jest, ale nie oglądam, bo jest niewygodnie.
Skasuj.
Tak, jak teraz rzeczywiście, jeżeli coś tam mnie zainteresuje, to po prostu oglądam na
komputerze.
Na komputerze. No. Co tam jeszcze jest? Jest też WhatsApp, ale...
Do komunikacji.
Tak, natomiast nie jest to fajne, że jest ten WhatsApp. Ja trzymam tego WhatsAppa, bo mam kilka takich osób, które po prostu... Nie wiem, od już wielu lat się ze mną komunikują na tym WhatsAppie, natomiast jednak no to rozprasza, tak?
Ale też rozprasza ilość czatów, które dostajesz?
No aż tak dużo nie,
ale... Może wystarczy, wiesz, wyłączyć powiadomienia o nich, no.
Ale rzeczywiście to może być rozpraszające. Jeszcze jest tam dużo jakichś różnych innych rzeczy. Takie aplikacje typu, których używamy do wspólnej organizacji w domu. No i mogę pisać wiadomości, ale tak jak powiedziałeś, jest to niewygodne, więc lepiej zadzwonić.
Tak, natomiast ja jeszcze korzystam z jednej funkcji, o której być może nie wiesz. To znaczy, ponieważ jest to telefon na Androidzie, to można te wiadomości z komputera też pisać.
A no to wiem.
No. I ponieważ na telefonie jest niewygodnie, to jak muszę do kogoś wysłać SMS-a, bo na przykład wiem, że ta osoba...
Ale to jak jestem przy komputerze.
No, to wtedy jestem przy komputerze, ale mogę wysłać z komputera SMS-a i na przykład to z takim dumpfonem nie jest możliwe, to tam trzeba klikać jednak, wiesz, klik, 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 klik na tej klawiaturze, to już jest strasznie słabe, ale to też jest, jak gdyby no, wielkość tego telefonu sprawia, że naprawdę jak tu się pojawi klawiaturka nawet ekranowa, to ona jest tak malutka i tak niewygodna, że jednak lepiej zadzwonić. I w związku z tym więcej dzwonimy i więcej rozmawiamy z ludźmi i zauważamy ludzi wokół nas.
Tak.
I polecamy wam wszystkim, a jeżeli macie jakieś pytania z tym związane i potrzebujecie, żebyśmy na coś konkretnie odpowiedzieli, to nie wahajcie się, wysyłajcie nam komentarze, albo można do nas maila napisać na e-mail @gosiaijerzy.pl. Pozdrawiamy i do następnego razu.
Do usłyszenia.